Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naszym gościem jest Anna Freilich, poetka, która przez wiele lat mieszkała w Szczecinie, ale los tak chciał. Los tak chciał i źli ludzie, może to tak powiem, bo to efekt marca 68. Opuściła pani Polskę. Jeszcze po drodze oczywiście była Warszawa, tak?
Tak, po drodze była Warszawa. Ja przede wszystkim studiowałam w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim i zrobiłam tam magisterium, ale jeszcze tu w Szczecinie w zasadzie poznałam mojego męża, który jest warszawiakiem, ale tu przyjechał, tu poznaliśmy się. No i już jak moi rodzice wiedzieli, że chyba zostanę w Warszawie na pewno, jak się pobierzemy i tak dalej, to po jakimś czasie oni też przeprowadzili się do Warszawy. To było dramatyczne przeżycie, ponieważ ja nie wiem, jak pani pamięta, biurokracja socjalistyczna to był terror w zasadzie.
A nie, to akurat pamiętam.
No, ale w każdym razie ostatnie 3 lata już spędziłam w Warszawie, już po studiach, 4 lata mieszkając w Warszawie, tak. Ale Szczecin to była generalna część mojego i dzieciństwa, i młodości, i pozostało we mnie. Te wszystkie jakieś takie najgłębsze przeżycia i uczucia, to się wiążą ze Szczecinem.
Bo to jest też bardzo ważny czas w życiu człowieka, kiedy wszystko jest pierwsze, wszystko jest nowe.
Tak.
W każdej przestrzeni życia.
Tak, i to było w moim życiu tak samo i przez cały czas, nawet w Stanach Zjednoczonych. To jest moja podstawa i uczuciowa, i intelektualna.
Tak, bo chociaż w Nowym Jorku, prawda, pani tak mieszka o wiele więcej niż w tym Szczecinie.
I w Polsce w ogóle.
I w Polsce w ogóle. To jednak, to tutaj jest ten pani punkt zaczepienia. Tak. I też punkt odniesienia do wszystkiego. Tak sobie to wyobrażam. I tak wynika z tego, o czym pani pisze i jak pisze.
Absolutnie się z panią zgadzam. Tu się nauczyłam wszystkiego. Było to spotkanie, właściwie takie seminarium w budynku obecnie uniwersytetu. A w moich czasach i przez długi, długi czas to była szkoła ćwiczeń na Wielkopolskiej 15.
Tu po sąsiedzku.
Po sąsiedzku, tak, tak.
Niedaleko.
Ja mówię, że całe szczęście, że te niektóre ulice nie były nazwane politycznie, prawda? To człowiek może pamiętać, bo tam było coś Armii Czerwonej, a teraz jest Monte Cassino, tak? Ale chodziłam do 2 szkół, chodziłam do 3, ale te 2 były dla mnie najważniejsze. To była szkoła ćwiczeń i potem 5. To jedna była na Wielkopolskiej, a 2 na Małopolskiej.
No i to są takie nazwy, które tak czas i ludzie oszczędzili bardzo słusznie. A propos tej czwartkowej uroczystości również, tego spotkania, organizatorem tego, jak rozumiem, był Uniwersytet Szczeciński.
Szczeciński i przede wszystkim profesor Jerzy Madejski.
Profesor Jerzy Madejski.
On to stworzył i to było bardzo interesujące. W tym sensie, że to było spojrzenie z różnych stron. Tam wypowiadali się uczeni i ze strony filozoficznej, i ze strony takiej niematematycznej, ale w każdym razie ścisłej.
Może dlatego, że tutaj w tej chwili ta część uniwersytetu to Wydział Matematyczno-Fizyczny,
tak,
ale wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, bo wiąże się z drzewem.
Tak, z drzewem, tak, i z naszą ćwiczeniówką. Ta najważniejsza szkoła. Potem po kilkudziesięciu latach to człowiek widzi, że ta pierwsza szkoła to była najważniejsza, bo człowiek stamtąd wyniósł takie podstawy, na których opierał się przez dziesięciolecia.
Czy ja mogłabym poprosić o to, żeby pani przeczytała wiersz? Wiersz zatytułowany Pień Topoli, bo to jest, myślę, wiersz znaczący. A od razu powiem, że to jest wiersz z tomu Odrastamy od drzewa.
Tak, to jest najnowszy tom wydany przez wydawnictwo Forma.
Szczecińskie wydawnictwo Forma.
Tak. Mhm. Zaraz. Pani ma już stronę?
Tak, czy? 16.
16. Pień topoli. Topoli nie ma. Został pień pod oknem naszej siódmej klasy. I teraz w sobie skrywa cień i pamięć drewna twardej masy. Topoli nie ma. Kto ją ściął? Komu blask słońca przesłaniała? Kto w ogień wrzucił ślady lat? Zostawił pień, gdzie drzewo stało. To było dla mnie duże przeżycie, bo zresztą jak ja tu zawsze przyjeżdżałam, zawsze podchodziłam pod na ulicy Wielkopolskiej i odwiedzałam te topole, którą widziałam przez całe te wszystkie lata, ale w siódmej klasie to ona była w naszym oknie. I w pewnym momencie, kiedy ona znikła, to ja to przeżyłam po prostu. I zresztą ja mam ten wiersz o topoli napisany jeszcze w siódmej klasie. Także to był taki punkt, prawda, od mojego dzieciństwa do pewnego momentu. Ja wiem dlaczego, że to były powody racjonalne, podobno zdrowotne, że te topole wycięto nie tylko tam pod oknem naszej siódmej klasy, ale wszędzie w Szczecinie, tak?
Tego nie wiem.
Ale ja wiem.
Ale pani wie, no proszę.
Ja wiem,
proszę.
Bo robiłam dochodzenie. Ja to po prostu przeżyłam po kilkudziesięciu latach. Ten wiersz napisany jest w 2022 roku.
Natomiast drzewo tam powróciło, z tego co słyszałam. Niedokładnie tam.
Niedokładnie tam. Powróciło przed budynkiem rektoratu, ale to jest bardzo blisko. I to klon powrócił. Ja zresztą mam dużo wierszy o klonie. Tak, to było ogromne przeżycie dla mnie, że zrobiono to i poproszono mnie, żebym ja, to znaczy drzewo już było wsadzone, jak to się mówi, ja tylko dosypałam trochę ziemi.
Więc było to symboliczne, ale jednak
tak,
zakopanie
tego bardzo, bardzo wzruszające dla mnie, że Szczecin to mi dał jakoś. Do mojego wiersza stworzył drzewo, żeby coś było takiego, co w jakiś sposób symbolizuje brak tego drzewa i tutaj to drzewo się pojawiło.
Bardzo by się chciało, czytając ten tom, bardzo by się chciało, żeby był ktoś, kto ponaprawia te wszystkie rzeczy, o których pani pisze, tak samo jak z tym brakiem topoli, z ścięciem drzewa, bo drzewo nowe rośnie. A jednak tak nie jest. Ten tom jest przesiąknięty.
To tylko Pan Bóg mógłby zrobić.
Właśnie.
Tak, ale ludzie, którzy czytają nawet te wiersze, i dla mnie to było to, żeby wyrazić to, i ludzie, którzy czytają te wiersze, prawda, wracają do tego tematu, do tych wartości. Jedną część tego sympozjum, bo to było prawdziwe sympozjum, jedną część tego sympozjum stanowiły teksty studentów 11 klasy. Ja potem jeszcze wieczorem to, bo otrzymałam te teksty, to mnie wzruszyło bardzo głęboko, bo to jest pierwsze spojrzenie, prawda? Młodzieży to jest pierwsze spojrzenie. Ja uczyłam literatury w Stanach Zjednoczonych, polskiej literatury, i ja też to robiłam, że dawałam studentom teksty, oni po raz pierwszy się zetknęli z tym polskim tekstem, z tamtym polskim tekstem, i te ich wypowiedzi, pierwsze spojrzenie z czymś takim szalenie ważnym. To jest raz, że to jest bardzo wartościowe i wypowiedzenie tego powoduje doświadczenie. Samo doświadczenie. Ja nie wiem, czy mogę dalej o tym troszkę powiedzieć.
Bardzo to ciekawe. Bardzo
ja miałam
proszę.
Witlina, Józefa Witlina, poety polskiego, który napisał też wspaniałą powieść Sól Ziemi. I jedna studentka, której brat zginął w Wietnamie, wzięła ten wiersz do domu. I zawsze w listopadzie jest taki dzień, w tej chwili zapomniałam, jak on
się nazywa. Zmarłych?
Coś takiego. I ona to w rodzinie czytała po polsku i po angielsku. I to jest pewne rzeczy, które się doświadcza po raz pierwszy, są dla nas naprawdę tą prawdziwą lekcją i pozostają dla nas ważne. Na zawsze albo na długo.
Ten tom opowiada o tym, czym żyjemy wszyscy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Szczecinie, czy mieszkamy w Berlinie, czy mieszkamy w Nowym Jorku. W tych ostatnich czasach tu jest i pandemia, tu jest i wojna w Ukrainie, tu jest i eksodus ludzi. I to są doświadczenia, bo to się czuje w tym tomie, że to są doświadczenia, które ciągle wracają, które w różnych pokoleniach
tak.
istnieją. To nie jest coś nowego, to nie jest wynalazek XXI wieku, ale to sprawia, że te nasze myśli są czarniejsze, bo to znaczy, że naprawdę jest tak, że historia nas uczy tego, że nas
tak.
niczego nie nauczyła.
To jest to, tak, to pani ma rację, że niczego nie nauczyła, dlatego że to się powtarza. Większość ludzkości tego nie chce, nie pragnie, ale są ci, którzy mają władzę i oni powodują te straszne tragedie, które jeżeli nawet nie uczestniczymy w nich, to obserwujemy to znamy to. Dlatego ja powiedziałam, że te wypowiedzi uczniów, wypowiedzi młodzieży, to są bardzo cenne, bo oni to widzą po raz pierwszy i to jest coś, co zostaje w życiu. Czy pani chce, żebym ja któreś z tych wierszy przeczytała?
Bardzo proszę.
To co, zaczniemy od Na oczach świata, tak?
Dobrze.
Dobrze. Mhm. Na oczach świata. Mami, mami, powtarzał tracąc oddech Tyre Nichols, kopany służbowymi butami przez pięciu policjantów pod oknami swojej matki w Memphis. Proszę mnie puścić, moja mama nie wie, gdzie jestem, błagał złapany we Lwowie w sierpniu 42 roku mój 7-letni kuzyn Benio. Jeszcze w tym samym czasie, kiedy Benia spod domu zabrano, kilkadziesiąt tysięcy Żydów we Lwowie wymordowano. Mamo, mamo, wołają, wijąc się pod bombami dzieci Mariupola, w gruzach swych domów grzebane na oczach matek i świata. Za cicho krzyczał kopany. Bezsilnie błagał złapany, milkły zbombardowane, a mama w bólu rodziła, z nadzieją dzieci karmiła, ratować ich nie zdążyła. To w różnych momentach historii, prawda? Ale to samo się powtarza. To samo się powtarza. Największa tragedia dla matki to jest zabicie dziecka, tak? To teraz uciec ze Lwowa?
Tak, bardzo proszę. To dla mnie ważne.
Moi rodzice pochodzili ze Lwowa. Jak byłam tutaj dzieckiem, to jak mój ojciec widział kobiety przechodzące, o których wiedział, że są ze Lwowa, to mówił, całuje rączki. A ja się wstydziłam, co on robi, wyprawia, ale to było ich, że tak powiem, dziedzictwo ze Lwowa. Uciec ze Lwowa. Od czasu śmierci rodziców nie słyszałam tyle razy nazwy Lwowa, miasta, z którego niezmiennie trzeba było w pośpiechu uciekać. W 1914 roku mój 3-letni ojciec z rodzicami przed pogromem uciekał do Pragi, gdzie 3 lata na cesarskich kuponach żyli, zanim do Lwowa wrócili. Druga wojna i ojca Rosjanie na Ural do obozu pognali. Matka moja w ciąży biegła pieszo, zanim pociąg do Kirgizji znalazła. A ci, którzy we Lwowie zostali, śmierć na każdym rogu spotykali. Teraz widzę na monitorze matki z dziećmi biegnące na dworzec. Każda dziecko przed kamerą chowa, żeby znowu uciec ze Lwowa. I to napisane 5 marca 2022 roku.
Czyli tuż po rozpoczęciu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie.
Tak. Może przeczytam, pomarańcze tam nie rosły, tak. Bo to jest o moim dzieciństwie. Pomarańcze tam nie rosły. I tak mija dzień za dniem, dziś niedziela. Kiedyś to był niezwykły dzień. Nie szło się do szkoły, koleżanki szły do kościoła. Kilka razy nawet poszłam z nimi, ale zwykle z rodzicami na działkę. Tam mnóstwo zajęć. Trzeba było siać, pielić chwasty, zrywać czereśnie na marmoladę albo porzeczki na wino. To nie był żaden raj. Pomarańcze tam nie rosły, ale myśmy rosły. Moja siostra i ja. I to wiemy, gdzie to było, tak?
A jest tutaj też taki wiersz, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, jaki nosi tytuł, gdzie Szczecin pojawia się również z nazwy. Tamten płaszcz to jest też taki wiersz, który w pewnym sensie daje wyobrażenie całości tego tomiku właśnie z tym, tak. Z tymi punktami odniesienia.
Zaraz.
To jest 29 strona.
Aha. Tamten płaszcz. Jeszcze ciągle noszę płaszcz, który miałam na sobie, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni. Nic nadzwyczajnego. Ale kiedy go zakładam, ożywa we mnie ta fotografia. Siedzimy przy stoliku, mówimy o czymkolwiek, a w głębi kłębią się nieme obrazy. Jest Szczecin. Tak, Szczecin. Fonetyka przeplatana odwiecznym pytaniem Ildefonsa, dlaczego ogórek nie śpiewa. Składnia, w którą wdziera się głos Broniewskiego, to przypływ miła, to przypływ, albo mazurek Chopina w jerozolimskim zaułku. To te prądy podziemnej rzeki, nierozszyfrowane kody, miecze świetlne, którymi zranić nie można nikogo.
To są wiersze zamknięte, można powiedzieć, w tomie. Odrastamy od drzewa, można je otworzyć, czytając i uwalniając je i biorąc dla siebie. Ale w międzyczasie, jeszcze w zeszłym roku, wyszła książka zatytułowana Szymborska poeta poetów.
To jest zbiór moich esejów, które były w różnych momentach pisane albo jako artykuły wygłaszane na jakimś sympozjum, na konferencjach naukowych, to wtedy były pisane po angielsku i ja je tłumaczyłam, albo po prostu ten główny esej dotyczący Szekspira. W pewnym momencie miałam takie nagle spojrzenie tego ducha Szekspira w różnych dziełach współczesnych polskich poetów, polskich powieściopisarzy. I tym się zajęłam i nawet wyszła taka książka po angielsku, Duch Szekspira, w której pierwsza część, główna część to są te moje eseje dotyczące elementów szekspirowskich w polskiej literaturze. I jest kilka takich. Także
Szekspir żyje.
I duch Szekspira i Szymborska to jest esej, w którym jest przypomniany ten okres, to jest 56, jeszcze koniec 55, kiedy nagle wielu pisarzy i naukowców, głównie Jan Kot, którzy nagle zobaczyli, że sprawy dotyczące terroru, dotyczące kłamstwa albo zbrodni, albo coś takiego, no i miłości i tego wszystkiego, zostały przez współczesnych artystów, bo to i film głównie, i literatura, zostały użyte dla wyrażenia tego, czego nie moglibyśmy inaczej wyrazić ze względu na cenzurę, ale też tu nagle uświadamiają nam, że to, co jest, to zawsze było. I Szekspir to najlepiej wyraził w swoich dramatach, tragediach i komediach. I szczególnie w Polsce, w Krakowie, nagle na scenie wystawiano, na scenach teatru, ja tu piszę dokładnie o tym, pewne sztuki, które były wyrazem tego, co przeżywali wszyscy ludzie, ale tego nie wolno było powiedzieć. I ludzie przychodzili do teatru, to była cała taka bardzo, i zresztą są książki na ten temat, to był taki okres, gdzie w gruncie rzeczy wymawiało się wszystko, ale przy pomocy dramatów Szekspira. Niektóre rzeczy to ja nie odkryłam wszystkiego, ale niektóre rzeczy odkryłam. Na przykład to, że wiersz Wisławy Szymborskiej, czwarta nad ranem, bo bardzo wiele było już widzianych jako aluzja do pewnych politycznych aspektów, ale czwarta nad ranem, to ja myślę, że ja to zobaczyłam. Mogę ten fragment przeczytać?
Bardzo poproszę.
W tym samym tomie Wołanie do Yeti jest jeszcze inny wiersz zawierający szekspirowską inspirację. Mam tu na myśli wiersz Czwarta nad ranem, analizowany i cytowany wielokrotnie, ale duch Szekspira nie był w nim rozpoznany w momencie, kiedy pracowałam nad tym esejem. Czwarta nad ranem. Godzina z nocy na dzień, godzina z boku na bok, godzina dla 30-letnich. Godzina uprzątnięta pod kogutów pianie, godzina, kiedy ziemia zapiera się nas, godzina, kiedy wieje od wygasłych gwiazd, godzina, a czy po nas nic nie pozostanie, godzina pusta, głucha, czcza, dno wszystkich innych godzin. Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem. Jeżeli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem, pogratulujmy mrówkom i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć. W eseju Królowie w tomie Szkice o Szekspirze, Szekspir współczesny Jana Kota, wydanym w Polsce w 1961 roku oraz 3 lata później w Stanach Zjednoczonych, czytamy. Jest czwarta rano. Po raz pierwszy w tragedii Szekspir wskazuje dokładną godzinę. Właśnie czwartą rano. Jest to godzina między nocą a świtem, godzina, w której tam, na górze, zapadły już decyzje, w której stało się już, co się musiało stać. ale jest to godzina, w której się można jeszcze uratować. Godzina, kiedy jeszcze można wyjść z domu. Ostatnia godzina wyboru. Kontynuując rozważania o bohaterach Ryszarda III, Kot pisze: jak bohaterowie homerowscy jedzą, śpią i wiercą się na niewygodnym posłaniu, Szekspir jest i w tym genialny, właśnie w tej swojej czwartej rano. Któż z nas jeszcze chociaż raz w życiu o czwartej rano nie został tak obudzony? Więc przed moim tym esejem nikt tego nie włączył w te szekspirowskie tematy. I bardzo wiele elementów szekspirowskich pojawia się i w powieściach i tak dalej. Wielu z nich nie widzimy. No ja starałam
się.
Nie dostrzegamy.
A pani starała się te wątki?
Te wątki wybrać. No i ogłosiłam ten tom. Zawiera różne moje eseje, ale pierwsza część to jest właśnie ten duch Szekspira.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za przeczytanie własnych wierszy. To się nie zawsze udaje, to znaczy nie wszyscy poeci lubią czytać własne wiersze.
Ja bardzo lubię, ale pani... ja kiedyś recytowałam w szkole tu w Szczecinie.
Czyli na akademiach, tak?
Na akademiach, na różnych. Nie wiem, czy pani, ja się bardzo przyjaźniłam z Danutą Chudzianką,
aktorką,
która była tutaj główną aktorką, tak? Ona zawsze dostawała pierwszą nagrodę, ale ja też się starałam. Jeździłyśmy na kolonie, na obozy i przy ognisku ona recytowała. To było piękne. Czy mogę przeczytać ostatnie zdanie tego eseju? Duch Szekspira unosił się nad pokoleniem Szymborskiej, pomagając jej i jej współczesnym pogodzić się z polityczną epoką.
I niech to zdanie zakończy nasze spotkanie, naszą rozmowę. Gościem Trochę Kultury w Radiu Szczecin była poetka, eseistka Anna Freilich, a rozmawiałyśmy o tomie esejów Szymborska Poeta Poetów oraz tomie poetyckim Odrastamy od drzewa. I tą rozmową kończymy Trochę Kultury. Realizator Kamil Flaszak, Agata Rokicka. Już za chwilę w Radiu Szczecin Wiadomości, a potem premiera na naszej antenie. Naukowy Podwieczorek. To nowa audycja Pauliny Zaręby. Do usłyszenia w Radiu Szczecin.